Rozdział 18. Życie i kłamstwa Albiusa Dumbledora. Słońce powoli wschodziło. Zobaczył nad sobą przestwór czystego, bezbarwnego nieba, obojętny wobec niego i jego niedoli. Usiadł przed wejściem do namiotu i odetchnął głęboko rzeźkim powietrzem. Żył, znowu przeżył. Wciąż mógł patrzeć na to słońce wschodzące nad roziskrzonym, zaśnieżonym wzgórzem. Wydawałoby się więc, że powinien cieszyć się tym darem jak najdrogocenniejszym skarbem, a jednak nie potrafił tego docenić. Przeszkadzał mu w tym ostry cierń, tak boleśnie raniący wszystkie zmysły. Rozpacz po utracie różdżki. Patrzył niewidzącymi oczami na pokrytą kożuchem śniegu dolinę, ledwo słysząc odgłos dalekich dzwonów kościelnych dobiegających tu poprzez rozmigotaną ciszę. Bezwiednie wbił paznokcie w ramiona, jakby próbował pokonać fizyczny ból. Tyle już razy odnosił rany, kiedyś stracił wszystkie kości prawej ręki, a nawet już ta wędrówka pozostawiła mu nowe blizny na piersi i przedramieniu, prócz tych, które miał od dawna na czole i na wierzchu dłoni, ale jeszcze nigdy aż do tej chwili nie czuł się tak słaby, tak bezbronny i nagi, jakby wydarto z niego najlepszą cząstkę jego magicznej mocy. Wiedział dobrze, co by na to powiedziała Hermiona. Moc różdżki to moc czarodzieja, który nią włada. Myliłaby się, bo jego przypadek jest zupełnie inny. Ona nigdy nie poczuła, jak różdżka sama obraca się w ręku niby igła kompasu i strzela złotym grotem we wroga. Utracił ochronę bliźniaczych rdzeni i dopiero teraz, kiedy już to się stało, bezpowrotnie, zdał sobie sprawę, jak bardzo na nią liczył. Wyciągnął z kieszeni dwa kawałki przełamanej różdżki i starając się na nie nie patrzeć, wcisnął je do woreczka, który dostał od Hagrida. Woreczek był teraz tak wypełniony bezużytecznymi przedmiotami, że już nic więcej by się w nim nie zmieściło. Dotknął starego znicza przez skórę wsiąkiewki i przez chwilę poczuł pokusę, by wyjąć go i cisnąć gdzieś daleko w śnieg. Milczący, obojętny, bezużyteczny przedmiot. Tak jak wszystko, co pozostawił po sobie Dumbledore. I wściekłość na Dumbledora eksplodowała w nim jak lawa, wypalając go w środku, niszcząc wszelkie inne uczucia. W skrajnej rozpaczy wmówili sobie, że Dolina Godricka kryje w sobie odpowiedzi na dręczące ich pytania. Przekonali się nawzajem, że powinni tam wrócić, że to wszystko jest częścią jakiejś tajemniczej ścieżki, którą wskazał im Dumbledore. Tyle, że nie mieli żadnej mapy, żadnego planu. Dumbledore pozostawił ich samych, by błądzili po omacku w ciemnościach, by pozbawieni jakiejkolwiek pomocy walczyli z nieznanymi, trudnymi do wyobrażenia okropnościami. Nic nie zostało wyjaśnione. Niczego nie zdobyli. Nie mieli miecza. A teraz Harry nie miał nawet różdżki. I zostawił tam fotografię tego złodzieja. I teraz Voldemort z łatwością odkryje, kim on jest. Ma już wszystkie niezbędne informacje. Harry! Hermiona patrzyła na niego ze strachem, jakby się obawiała, że rzuci na nią jakieś zaklęcie jej własną różdżką. Z twarzą, na której błyszczały strumyki łez, kucnęła obok niego, trzymając drżącymi rękami dwa kubki herbaty, a pod pachą coś większego. — Dzięki — powiedział, biorąc kubek. — Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy porozmawiali? — Nie, odrzekł, bo nie chciał jej zranić. Harry, chciałeś wiedzieć, kim jest ten mężczyzna z fotografii. No więc mam tę książkę. Nieśmiało położyła mu na kolanach świeży egzemplarz Życia i kłamstw Albiusa Dumbledora. Gdzie ty? Jak? Leżała w salonie Batildy. Wystawała z niej ta notka. Odczytała na głos kilka linijek zamaszystego, jadowicie zielonego pisma. Droga Bati, dziękuję ci za pomoc. Przesyłam ci egzemplarz mojej książki. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Powiedziałaś to wszystko, nawet jeśli tego nie pamiętasz. Rita.
Myślę, że to przyszło, kiedy prawdziwa Batilda jeszcze żyła, ale może nie była już w stanie jej przeczytać.
Pewnie nie. Spojrzał na twarz Dumbledora i przeszył go dreszcz jakiejś mściwej uciechy.
Teraz pozna to wszystko, czego Dumbledore nie uważał za stosowne mu powiedzieć, bez względu na to, czy by tego chciał, czy nie. — Wciąż jesteś na mnie zły, tak? — zapytała Hermiona. Spojrzał na nią i ujrzał świeże łzy cieknące jej po policzkach. Zrozumiał, że tę złość miał wypisaną na twarzy. — Nie — powiedział cicho. — Nie, Hermiono, wiem, że to był wypadek. Próbowałaś nas stamtąd wyciągnąć, uratować nam życie i... Naprawdę, byłaś niesamowita. Już bym nie żył, gdyby ciebie tam nie było. Uśmiechnęła się przez łzy, a on spróbował odwzajemnić ten uśmiech, po czym zajął się książką. Grzbiet miała sztywny, najwyraźniej nikt jej jeszcze nie otwierał. Zaczął przerzucać strony, szukając fotografii. Prawie od razu natknął się na tę, na której najbardziej mu zależało. Młody Dumbledore i jego przystojny towarzysz, zanoszący się śmiechem z jakiegoś dawno zapomnianego dowcipu. Spojrzał na podpis u dołu zdjęcia. Albius Dumbledore wkrótce po śmierci matki ze swoim przyjacielem Gelertem Grindelwaldem. Harry wpatrywał się w ostatnie słowo przez dobre kilkadziesiąt sekund. Grindelwald. Ze swoim przyjacielem Grindelwaldem. Zerknął na Hermionę, która wciąż patrzyła na to nazwisko, jakby nie mogła uwierzyć własnym oczom. Powoli podniosła głowę. Grindelwald? Ignorując resztę zdjęć, Harry przebiegał wzrokiem najbliższe strony, szukając tego nazwiska w tekście. Wkrótce je znalazł i zaczął czytać chciwie, ale nic z tego nie zrozumiał, więc sięgnął wstecz i w końcu dotarł do początku rozdziału zatytułowanego Większe dobro. Czytali razem. Tuż przed swoimi 18 urodzinami Dumbledore opuścił Hogwart w glorii sławy. Prefekt naczelny, zdobywca nagrody Barnabusa Finkleya za wybitne osiągnięcia w rzucaniu zaklęć, reprezentant brytyjskiej młodzieży w Wizengamocie, zdobywca złotego medalu za rewelacyjne wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji Alchemików w Kairze, po ukończeniu szkoły zamierzał wyruszyć na wielką wyprawę po świecie razem z Elfiasem Psichuchem Dodzim, swoim przygłupim, ale wiernym pomagierem z Hogwartu. Obaj młodzieńcy zatrzymali się w dziurawym kotle w Londynie, przygotowując się do wyruszenia następnego ranka w podróż do Grecji, kiedy sowa przyniosła im wiadomość o śmierci matki Dumbledora. Psichuch Dodzi, który odmówił im udzielenia wywiadu, przedstawił opinii publicznej swoją własną, sentymentalną wersję tego, co się później wydarzyło. Według niego śmierć Kendry była dramatycznym ciosem dla Dumbledora, który postanowił zrezygnować z wyprawy w akcie szlachetnej ofiary złożonej ze swych młodzieńczych pragnień. I rzeczywiście, Dumbledore natychmiast wrócił do Doliny Godrika, rzekomo by zaopiekować się młodszym bratem i siostrą. Ale czy naprawdę się nimi zaopiekował? Ten Aberforth miał nie po kolei w głowie, mówi Enid Smyk, którego rodzina mieszkała wówczas w okolicach Doliny Godrika. Zupełnie mu odbiło. Ja rozumiem, stracił matkę i ojca, można mu było współczuć, tylko dlaczego wciąż rzucał we mnie kozim łajnem? A Albius nie bardzo się nim przejmował, jakoś nigdy ich razem nie widziałem. Więc co robił Albius, skoro nie zajmował się swoim krnąbrnym bratem? Nasuwa się tylko jedna odpowiedź. Przede wszystkim dbał, by jego siostry nikt nie zobaczył i nadal trzymał ją pod kluczem, bo chociaż umarła jej matka, jej pierwszy stróż więzienny, w żałosnej sytuacji Ariany Dumbledore nic się nie zmieniło. Fakt jej istnienia znany był wyłącznie tym nielicznym zaufanym przyjaciołom domu, którzy podobnie jak Psichuch, Dodzi uwierzyli w bajeczkę o jej złym zdrowiu. Jednym z takich przyjaciół rodziny była Batilda Bagshot, wybitna znawczyni historii magii, która od wielu lat mieszkała w Dolinie Godrika. Kendra rzecz jasna nie wpuściła jej do domu, kiedy Batilda odwiedziła ją, by zgodnie ze zwyczajem powitać nową rodzinę. Jednak kilka lat później autorka Dziejów Magii wysłała sowę do Albiusa Dumbledora, będąc pod wrażeniem jego artykułu na temat transformacji międzygatunkowej zamieszczonego w transmutacji współczesnej. Ten pierwszy kontakt zaowocował znajomością z całą rodziną Dumbledorów. Tuż przed śmiercią Kendry Batilda była jedyną osobą w całej Dolinie Godrika, z którą matka Dumbledora utrzymywała stosunki. Z biegiem lat zanikła jednak wyjątkowa bystrość umysłu, jaką Batilda przejawiała wcześniej. Ogień się tli, ale kociołek jest pusty, jak to ujął w rozmowie ze mną Ivor Dillonsby, albo, jak nieco bardziej przyziemnie wyraził się Enid Smyk, jej mózg to kubka wiewiórki. Posługując się wypróbowanymi technikami reporterskimi, udało mi się jednak wyciągnąć z niej dość twardych faktów, by odtworzyć całą tę skandaliczną historię. Jak cała reszta świata czarodziejów, Batilda przypisuje przedwczesną śmierć Kendry skutkowi odbitego zaklęcia, którą to wersję powtarzali w późniejszych latach Albius i Aberforth. Batilda powtarza też jak papuga ustaloną przez rodzinę opinię o Arianie, nazywając ją kruchą i delikatną dziewczyną. A jednak wynagrodziła mi trud, jaki sobie zadałam, by zdobyć i podać jej Veritaserum, bo tylko ona zna całą prawdę o tak dobrze strzeżonej tajemnicy z życia Albiusa Dumbledora. Ujawniona teraz po raz pierwszy, poddaje w wątpliwość wszystko, co dotąd tak urzekało jego wielbicieli. Jego rzekomą nienawiść do czarnej magii, jego sprzeciw wobec prześladowania Mugoli, a nawet jego oddanie rodzinie. Tego samego lata, w którym Dumbledore powrócił do Doliny Godrika już jako sierota i głowa rodziny, Batilda Bagshot zgodziła się przyjąć w domu wnuka swojego brata, Gelerta Grindelwalda. Nazwisko Grindelwalda cieszy się zasłużoną, choć nie najlepszą sławą. Jest drugi na liście najbardziej niebezpiecznych czarnoksiężników wszechczasów, po odebraniu mu pokolenie później zaszczytnego pierwszego miejsca przez sami wiecie kogo. Grindelwaldowi nigdy jednak nie udało się rozszerzyć swojej kampanii terroru na Wielką Brytanię, więc szczegóły jego dojścia do władzy nie są w naszym kraju znane. Grindelwald, wychowanek Durmstrangu, szkoły już wówczas znanej ze swojej pożałowania godnej tolerancji wobec czarnej magii, był równie uzdolniony jak Dumbledore. Zamiast jednak spożytkować owe zdolności, zdobywając szkolne nagrody i wyróżnienia, Gellert Grindelwald poświęcił się innym celom. Kiedy skończył 16 lat, nawet w Durmstrangu uznano, że nie można dłużej tolerować jego wynaturzonych eksperymentów czarnomagicznych i wyrzucono go ze szkoły. Co robił później? Dotąd było tylko wiadomo, że przez parę miesięcy podróżował za granicą. Teraz można już ujawnić, że Grindelwald odwiedził swoją cioteczną babkę w Dolinie Godrika i tam, choć dla wielu może to być szokujące, nawiązał bliską przyjaźń z Albiusem Dumbledorem. Bez względu na to, kim stał się później, dla mnie był czarującym chłopcem, plecie Batilda. To zupełnie naturalne, że przedstawiłam go biednemu Albiusowi, któremu tak brakowało towarzystwa młodzieńców w jego wieku. Od razu się polubili. To akurat nie budzi żadnej wątpliwości. Batilda pokazuje mi list, który Albius Dumbledore wysłał Gellertowi Grindelwaldowi w środku nocy. Tak, nawet kiedy już spędzili razem cały dzień na dyskusjach, obaj byli tak zdolni, tak się w nich gotowało jak w kociołku, słyszałam czasami sowę stukającą dziobem do okna sypialni Gellerta i przynoszącą mu list od Dumbledora. Jakiś pomysł wpadł mu do głowy i musiał natychmiast powiadomić o tym Gellerta. A były to rzeczywiście pomysły godne uwagi. Wielbiciele Albiusa Dumbledora będą na pewno wstrząśnięci, kiedy przeczytają myśli swojego 17-letniego idola ujawnione najlepszemu przyjacielowi. Fotokopię oryginału można znaleźć na stronie 463. Gellercie, tak, myślę, że twój pogląd, zgodnie z którym na dominację czarodziejów należy się zgodzić dla dobra Mugoli, jest chyba problemem kluczowym. Tak, dano nam niezwykłą moc i ta moc daje nam prawo do panowania, ale i obowiązek wzięcia odpowiedzialności za tych, nad którymi panujemy. Musimy to bardzo mocno podkreślać. To będzie kamień węgielny, na którym będziemy budowali przyszłość. Na pewno spotkamy się ze sprzeciwem i to właśnie musi być podstawą naszych kontrargumentów. Chcemy przejąć kontrolę dla większego dobra. Wynika z tego, że kiedy napotkamy opór, musimy użyć tylko tyle siły, ile będzie niezbędne i ani trochę więcej. To był twój błąd w Durmstrangu, ale nie wypominam ci tego, bo gdyby cię nie wyrzucono ze szkoły, nigdy byśmy się nie spotkali. Albius. Choć ten list może zadziwić i zaniepokoić wielu jego wielbicieli, stanowi jednak dowód, że Albus Dumbledore marzył kiedyś o obaleniu zasad tajności i zaprowadzeniu panowania czarodziejów nad Mugolami. Cóż za cios dla tych, którzy zawsze przedstawiali Dumbledora jako największego orędownika Mugolaków. Jak puste wydają się teraz te wszystkie mowy o obronie praw Mugoli w świetle tego tak obciążającego nowego świadectwa. Jak nikczemną postacią jawi się teraz Dumbledore, pochłonięty spiskowaniem w celu przejęcia władzy w czasie, kiedy powinien opłakiwać swoją matkę i zadbać o młodszą siostrę. Oczywiście ci, którzy pragną za wszelką cenę utrzymać go na zrujnowanym piedestale, będą trąbić, że jednak nie wcielił swoich planów w życie, że musiał doznać jakiejś dogłębnej przemiany serca, że powrócił mu rozsądek. Prawda wydaje się jednak jeszcze bardziej szokująca. Zaledwie 2 miesiące po nawiązaniu przyjaźni Dumbledore i Grindelwald rozstali się i już nigdy nie szukali swojego towarzystwa aż do czasu ich legendarnego pojedynku. Więcej na ten temat zobacz rozdział 22. Co spowodowało to raptowne zerwanie przyjaźni? Czy Dumbledore rzeczywiście odzyskał rozsądek? Czyżby powiedział Grindelwaldowi, że nie chce już więcej uczestniczyć w realizacji jego planów? Niestety nie. To chyba przez śmierć tej biednej Ariany, mówi Batilda. To był straszny wstrząs. Gellert był u nich, kiedy to się stało, wrócił do mnie roztrzęsiony i powiedział, że następnego dnia zamierza wrócić do domu. Był bardzo przygnębiony. Zorganizowałam więc świstoklik i więcej już go nie widziałam. Albus nie mógł się pozbierać po śmierci Ariany. To było dla nich takie straszne, dla niego i dla Aberforta. Stracili wszystkich, mieli już tylko siebie. Nic dziwnego, że trochę ich poniosło. Aberfort oskarżał Albusa, to chyba zrozumiałe. Ludzie często tak robią w takich dramatycznych sytuacjach. Ale Aberforth zawsze gadał trochę od rzeczy, biedaczysko. W każdym razie złamanie Albusowi nosa podczas pogrzebu to już była przesada. Kendra by się załamała, gdyby widziała, jak jej synowie walczą ze sobą nad ciałem siostry. Szkoda, że Gellert nie mógł zostać na pogrzebie. To byłoby dla Albusa wielką pociechą. Ta okropna awantura nad trumną, o której wiedzieli tylko nieliczni uczestnicy pogrzebu Ariany, stawia przed nami kilka pytań. Dlaczego właściwie Aberforth Dumbledore obarczył swojego brata winą za śmierć siostry? Czyżby to był, jak przekonuje Batty, tylko niekontrolowany wybuch żalu? A może jest jednak jakaś bardziej konkretna przyczyna tego napadu wściekłości? Grindelwald, wyrzucony ze szkoły za bardzo groźne napaści na kolegów, które o mały włos nie skończyłyby się ich śmiercią, uciekł z kraju zaledwie kilkanaście godzin po śmierci Ariany i Albus ze wstydu, a może ze strachu, więcej już się z nim nie zobaczył, dopóki go do tego nie zmusiły błagania całego świata czarodziejów. Ani Dumbledore, ani Grindelwald nigdy później nie wspominali o tej krótkotrwałej przyjaźni z młodzieńczych lat. Nie ulega jednak wątpliwości, że Dumbledore dopiero po 5 latach zamieszania, śmiertelnych ofiar i tajemniczych zniknięć zdecydował się na zaatakowanie Grindelwalda. Czyżby powodem tej zwłoki był drzemiący w nim jeszcze sentyment do tego człowieka, albo lęk przed ujawnieniem się jako najlepszy przyjaciel? Czy dlatego tak długo się wahał? Czy kiedy w końcu zgodził się ukrócić ponurą władzę Grindelwalda, uczynił to niechętnie, świadom, że przyjdzie mu rozprawić się z człowiekiem, którego przyjaźń tak cenił? I jak właściwie umarła Ariana Dumbledore? Może była mimowolną ofiarą jakiegoś czarnomagicznego rytuału? Może natknęła się na coś, o czym nie powinna była wiedzieć, gdy ci dwaj młodzieńcy zajęci byli ćwiczeniem mocy w celu przyszłego zapanowania nad światem. Może Ariana była pierwszą osobą, która umarła dla większego dobra. Na tym rozdział się kończył i Harry podniósł głowę. Hermiona doszła do końca strony przed nim. Wyciągnęła mu książkę z rąk, wyglądając na nieco przestraszoną jego miną i zamknęła ją, nie patrząc, jakby ukrywała coś nieprzyzwoitego. — Harry! — potrząsnął głową. Coś w nim pękło, tak jak wówczas, gdy odszedł Ron. Zaufał Dumbledorowi.
Uwierzył, że jest wcieleniem dobra i mądrości, a teraz wszystko legło w gruzach. Co jeszcze mógłby stracić? Ron, Dumbledore, różdżka z piórem Feniksa?
Harry? Hermiona jakby czytała w jego myślach. Posłuchaj, pewnie to niewiele pomoże przy czytaniu tego wrednego tekstu, a można tak powiedzieć, ale nie zapominaj, że to napisała Rita Skeeter.
Przeczytałaś list do Grindelwalda, tak?
Tak, przeczytałam,
zawahała się, obejmując dłońmi kubek z herbatą.
Zgadzam się, to jest najgorsze. Wiem, że Batilda uważała, że to tylko takie gadanie, ale dla większego dobra stało się hasłem Grindelwalda, usprawiedliwieniem tych wszystkich okropności, które później popełnił i z tego wynika, że to Dumbledore podsunął mu tę ideę. Mówią, że hasło dla większego dobra było nawet wypisane nad wejściem do Nurmengardu.
Co to takiego?
To więzienie, które Grindelwald zbudował dla swoich przeciwników. Sam w nim skończył, kiedy dopadł go Dumbledore. W każdym razie, tak, no to jest straszne, jak się pomyśli, że idee Dumbledora pomogły Grindelwaldowi zdobyć władzę, ale z drugiej strony nawet Rita nie może zaprzeczyć, że oni się znali zaledwie przez parę miesięcy, jednego lata, kiedy obaj byli naprawdę młodzi i przewidywałem, że to powiesz.
Nie chciał wylewać na nią swojej złości, ale trudno mu było zapanować nad głosem. Myślałem, że powiesz, byli bardzo młodzi. Byli w tym samym wieku, co my teraz. A co my robimy? Narażamy życie, walcząc z ciemną stroną. A co on robił? Naradzał się ze swoim najlepszym przyjacielem, jak zdobyć władzę nad Mugolami. Czuł, że za chwilę puszczą mu nerwy, więc wstał i zaczął chodzić tam i z powrotem, próbując się uspokoić.
Harry, ja nie staram się bronić tego, co napisał Dumbledore, tych wszystkich bzdur typu prawo do panowania, magia to potęga i tak dalej, ale Harry, jemu właśnie umarła matka. Siedział samotny w tym domu i
samotny?
Wcale nie był samotny. Miał brata i siostrę, tę harłaczkę, którą trzymał pod kluczem. Nie wierzę,
powiedział Hermiona i też wstała.
Nie wiem, co jej dolegało, ale na pewno nie była harłakiem. Dumbledore, którego znaliśmy, nigdy, przenigdy by nie pozwolił.
Znaliśmy?
Nam się tylko zdawało, że go znamy.
Tak, ten nasz Dumbledore na pewno by nie chciał zapanować siłą nad światem Mugoli, krzyknął, a jego głos odbił się echem od wzgórza i kilka kosów poderwało się z drzew, krążąc ze skrzekiem na tle perłowego nieba.
On się zmienił, Harry, zmienił się, to przecież takie proste. Może wierzył w te brednie, kiedy miał 17 lat, ale przecież całą resztę życia poświęcił walce z czarną magią. To on powstrzymał Grindelwalda. To on zawsze głosował za ochroną Mugoli i prawami Mugolaków. To on od samego początku walczył z sam wiesz kim. On wreszcie poniósł śmierć, próbując położyć kres jego potędze.
Książka Rity leżała pomiędzy nimi na ziemi i z okładki uśmiechała się do nich smętnie twarz Albiusa Dumbledora.
Harry, wybacz, ale sądzę, że prawdziwym powodem twojej wściekłości jest to, że Dumbledore nigdy ci niczego o sobie nie powiedział.
Może tak jest, ryknął Harry i ukrył głowę w rękach, nie wiedząc, czy próbuje w ten sposób stłumić w sobie wściekłość, czy ochronić się przed goryczą swojego rozczarowania.
Bo czego ode mnie żądał? Czego? Narażaj życie, Harry? Jeszcze raz i jeszcze raz? I nie oczekuj, że wszystko ci wyjaśnię? Ufaj mi ślepo, ufaj, że wiem, co robię. Ufaj mi, nawet jeżeli ja tobie nie ufam. Nigdy mi nie powiedział całej prawdy. Nigdy.
Głos mu się załamał. Stali oboje w tej bieli i pustce, milcząc i patrząc na siebie, a Harry nagle poczuł, jak niewiele znaczą ot dwa małe robaczki pod bezkresem nieba.
— On cię kochał — szepnęła Hermiona. — Wiem, że cię kochał
— Harry opuścił ręce. — Nie wiem, kogo on kochał, Hermiono, ale na pewno nie mnie.
To nie jest miłość, to wszystko w czym i z czym mnie pozostawił. Bardziej się dzielił tym, co naprawdę myślał, z Gelertem Grindelwaldem, niż ze mną.
podniósł różdżkę Hermiony, którą uprzednio rzucił w śnieg i usiadł przed wejściem do namiotu. Dzięki za herbatę. Skończę wartę. Wracaj do namiotu i ogrzej się, bo na pewno przemarzłaś. Zawahała się, ale zrozumiała, że ma sobie pójść. Wzięła książkę i przechodząc obok niego pogładziła go lekko po włosach. Zamknął oczy, nienawidząc samego siebie, bo tak bardzo pragnął, by to, co powiedziała, było prawdą, że Dumbledorowi naprawdę na nim zależało.